Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja na rozmowach niedokończonych. Dzisiaj, drodzy Państwo, nie będziemy rozmawiać o teologii, nie o duchowości, ani o historii, chociaż może po trosze też i o tym. Dzisiaj pragniemy porozmawiać na temat polska gospodarka na tle innych krajów Unii Europejskiej. Jest to konkret. Chcemy podsumować miniony rok 2016. No właśnie się zastanowi, czy są powody do uradowania się, czy są powody do zastanowienia się, a może też i są sektory w gospodarce, które nas powinny martwić. Ale na te tematy będę rozmawiał z naszymi specjalistami i witam bardzo serdecznie w naszym studiu telewizji Trwam pana Stanisława Żuga, posła RP do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
A przy okazji, panie pośle, ja chciałem podziękować w imieniu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej za to, co pan i właśnie wespół z gronem posłów dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, którzy mogą tam bardzo dobre staże, praktyki dokonywać. Myślę, że pan jest zadowolony z tych naszych studentów.
Bardzo, natomiast robimy to wspólnie z moim przyjacielem. Tak samo trzeba wspomnieć naszą koleżankę, panią Jadwigę Wiśniewską. Organizuje mój pracownik te staże i jak dotychczas jesteśmy ze stażystów zadowoleni. Jestem przekonany, że oni też z tego pobytu w Brukseli również.
Jest to wprost temat dzisiejszego spotkania, ale wykorzystuję ten moment też, że możemy tu razem dzisiaj wieczorem porozmawiać wraz z całą rodziną Polaków, którzy oglądają telewizję Trwam i słuchają Radia Maryja. I drugim naszym gościem jest bardzo dobrze znany pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł RP do Parlamentu Europejskiego. Pana też bardzo serdecznie witamy.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
No właśnie, chcemy jako Polacy się przekonać, jak wystartowaliśmy w tym nowym roku. Jest to styczeń, czas takich podsumowań. Wiemy, że jeszcze nie ma bardzo precyzyjnego podsumowania stanu gospodarki za rok 2016, ale panowie już pewne pierwsze, na pewno też i macie już oceny. Chcemy o tym porozmawiać. No właśnie, co dobrego się działo na polu gospodarki, a czy też były może takie też momenty, w których nie wszystko najlepiej poszło.
Proszę ojca, to znaczy myślę, że ta rozmowa jest rzeczywiście potrzebna, ponieważ no, przypomnę, że na jesieni 2015 roku, wtedy kiedy powstawał nowy rząd, pani premier Beaty Szydło, była w Polsce spora część ekonomistów, już nie wspomnę o politykach opozycji, którzy snuli no, bardzo czarne wizje dotyczące przyszłości polskiej gospodarki, polskiego budżetu, zwłaszcza na tle programu Prawa i Sprawiedliwości. No, nie ulega wątpliwości, że ten program zawiera tę rozbudowaną część socjalną, a więc także spore dodatkowe wydatki budżetowe właśnie i w oparciu o taką analizę twierdzono, że no, Prawo i Sprawiedliwość, nowy rząd doprowadzi do załamania gospodarczego i ogromnego deficytu. Jak słusznie ojciec zauważył, nie ma jeszcze pełnych danych za ten rok 2016. Opieramy się na danych cząstkowych. No ale wszystko wskazuje, że ten rok, mimo tego, że na całym świecie i także w Europie dla większości krajów nie był zbyt pomyślny, to polska gospodarka ma się dobrze. Sumarycznie najprawdopodobniej wzrost PKB będzie bliski 3%. Ja przypomnę tylko, że do budżetu został wpisany wzrost wynoszący 3,2%, więc będzie niedużo mniejszy. Później pewnie powiemy sobie, dlaczego tak się złożyło. Mamy bardzo wyraźny wzrost sprzedaży detalicznej, także produkcji przemysłowej. No, najniższe od 25 lat bezrobocie wynoszące 8,3%. No i jednocześnie, to może tutaj kolega na ten temat więcej powie, jednocześnie przyzwoity stan budżetu. No dość powiedzieć, że ten deficyt będzie wynosił zaledwie 54% tego zaplanowanego. A przypominam, że w wydatkach dodatkowo znalazło się blisko 17 miliardów złotych na program Rodzina 500+, więc to było dodatkowe obciążenie.
Czy można już określić, kiedy właśnie chcemy mówić o tym stanie polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej, czy jak się my po prostu umiejscawiamy w porównaniu z innymi krajami? Czy już można ocenić, na którym miejscu chociażby co do rozwoju jesteśmy?
Ja może dodam do tego, co tutaj mój przyjaciel powiedział. Mam naprawdę wielką satysfakcję, bo rok temu w Parlamencie Europejskim brałem udział w dyskusji, w debacie z jednym z ekonomistów Platformy Obywatelskiej z tytułem profesorskim, gdzie debatowaliśmy na temat projektu budżetu i budżetu właśnie polskiego na 2016 rok. Założyliśmy się wtedy na wizji o to, że ten budżet będzie musiał być zmieniany, dlatego że deficyt budżetowy będzie dużo wyższy niż 3% produktu krajowego brutto, że nie zmieścimy w tym deficycie programu 500+ i wielu, wielu innych propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości. Ten pan profesor nie miał racji. Nie miał racji, dlatego że to, co powiedział mój kolega tutaj, deficyt był o niewiele ponad połowę większy od planowanego. Natomiast ja dodam jedną rzecz, że był to najniższy deficyt od 2007 roku, kiedy to rząd Prawa i Sprawiedliwości pozostawił następcom Platformie, z czego nie skorzystali, właśnie budżet państwa, stan finansów publicznych bardzo dobry. Na którym miejscu jesteśmy? To pytanie, czy sprawa postawiona przez ojca. Jeszcze w tym momencie trudno powiedzieć. Natomiast bazując na swojej pracy, wiedzy, którą wynoszę z Komisji do Spraw Gospodarczych i Monetarnej, widzę, że Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej ma naprawdę wysoki wzrost produktu krajowego brutto, gdzie przypomnijmy i pamiętajmy o tym, że Europa i nie tylko Europa pogrążona jest dalej w kryzysie. W przypadku większości państw strefy euro, gdzie nie można mówić o praktycznie rozwoju, ale nie tylko stagnacji, my naprawdę przodujemy w Europie, w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Natomiast dodajmy jeszcze jedną rzecz o tym, co powiedział kolega, jeśli chodzi o 500+, 17 miliardów ponad znalazło się dodatkowych pieniędzy i nic złego nie zdarzyło z budżetem państwa, ze stanem finansów publicznych i mogliśmy wejść z nadzieją i weszliśmy w perspektywę roku finansowego 2017.
Dodam tylko kilka zdań, no bo to mamy dodatkowe wydatki. No wprawdzie przyzwoity wzrost gospodarczy, ale może się pojawić pytanie, skąd w takim razie wzięły się te dodatkowe pieniądze. No nie ulega wątpliwości, że one po części pochodzą.
Je zaoszczędzono.
No więc właśnie, po części pochodzą z tego wzrostu gospodarczego, ale także po części z wyraźnej poprawy ściągalności podatków. Na porządku dodam, że nie było przez cały ten rok podwyżek podatków, to zapewnialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość i konsekwentnie się tego trzymamy. Natomiast poprawiła się tak zwana wydajność podatkowa, zmieniono przepisy podatkowe, no i co tu się dużo oszukiwać, zmalała skala wyłudzeń podatków, szczególnie no, podatek VAT, podatek od wartości dodanej, był przez ostatnie lata takim źródłem no, wszechogarniającej patologii, można powiedzieć. Te wyłudzenia właśnie w tym podatku były największe. Szacuje się, że sięgały nawet 2, a być może nawet 3% PKB. To w warunkach polskich wynosi 50 parę miliardów złotych rocznie. Zamiast trafiać do kasy państwa, trafiało do prywatnych kieszeni. Oczywiście w ciągu roku nie udało się uszczelnić tego w pełni. Dopiero zmiana przepisów także i w roku 2017, miejmy nadzieję, będzie tę wydajność poprawiała. Ale proszę ojca, dodatkowo do budżetu z podatków, i to są dane od stycznia do listopada, bo jak powiedziałem, grudniowych danych jeszcze nie ma, dodatkowe wpływy podatkowe to była kwota około 18 miliardów złotych. 18 miliardów złotych. I może pojawić się w takiej sytuacji pytanie, co robiła poprzednia władza, Platforma i PSL, dlaczego przymykała oko na to, żeby tak duża część publicznych pieniędzy płynęła zamiast do budżetu, no do różnego rodzaju spółek, ale i prywatnych osób, że nie zmieniano prawa podatkowego i na to, mówiąc szczerze, przyzwalano. Walka z tą mafią podatkową nie jest łatwa, bo zajmuje się tym wiele osób. Bardzo często to są tak zwane przestępstwa białych kołnierzyków, ale zmiana prawa rzeczywiście tę wydajność poprawia. No i dodatkowa rzecz, uruchomiliśmy podatek bankowy. Wprawdzie zaczął on funkcjonować dopiero w zasadzie od marca poprzedniego roku, ale wpływy z tego podatku szacuje się na 3,5 miliarda złotych. Przypominam, że wprowadzenie tego podatku było decyzją bardzo niepopularną, był blokowany. Jest także blokowany w Brukseli, ale na szczęście obowiązuje. Natomiast inny podatek, który planowaliśmy do wprowadzenia i nawet stosowna ustawa została przyjęta przez Sejm, mam na myśli podatek od wielkopowierzchniowych sklepów, został niestety przez Komisję Europejską zablokowany. Więc wpływów z tego podatku nie mamy. Miejmy nadzieję, że w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości Polska spór z Komisją w tej sprawie wygra.
Dodam jeszcze jedną rzecz. Skala oszustw podatkowych, której kolega określa w Polsce na rząd wielkości około 50 miliardów złotych. Natomiast w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wiele, robi bardzo dużo, żeby ten system uszczelnić. Nie nakładać podatki nowe, tylko uszczelnić system ściągalności, poprawienia ściągalności podatków. Natomiast gdyby była wola Unii Europejskiej, ażeby synchronizować te działania na poziomie całej Unii Europejskiej, na pewno zdecydowanie poprawiłoby tą sytuację również w Polsce. A problem w skali 28 krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o oszustwa podatkowe, to jest około 150 miliardów euro. 150 miliardów euro
rocznie.
Rocznie. To jest wielkość budżetu unijnego. Mówimy o takiej skali właśnie tych oszustw podatkowych.
To taka dodatkowa historia, która może wręcz śmieszyć, można powiedzieć, no okazuje się, no mamy tak zwane raje podatkowe i one najczęściej są poza Unią Europejską. W jakichś tam atrakcyjnych krajach, nieduży kraj wprowadza bardzo korzystne rozwiązania, tam się rejestruje różne rodzaje spółek, wyprowadza dochody, w związku z tym, że tam są podatki bardzo niskie albo w ogóle nie powiązują, w związku z tym w ten sposób wielkie korporacje uciekają od płacenia podatków. Ale proszę sobie wyobrazić, że takim rajem podatkowym, to wyszło zupełnie niedawno, było państwo położone w środku Unii Europejskiej, to znaczy Luksemburg. Wtedy, kiedy ministrem finansów, to trwało przez wiele lat. Kiedy ministrem finansów, a później premierem, był obecny szef Komisji Europejskiej, pan Juncker. Luksemburg na tym zarabiał. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, to Luksemburg ma bardzo wysoką stawkę podatkową, bo ona wynosi aż 29%. Więc można by powiedzieć, co to za raj podatkowy, gdzie jest taka wysoka stawka podatkowa. Ale okazuje się, że oprócz tej wysokiej oficjalnej stawki podatkowej, firma, powiedzmy, osiągająca dochody w Polsce, mogła się porozumieć z aparatem skarbowym Luksemburga, że jeżeli przeniesie te dochody wypracowane w Polsce, to tam zapłaci na przykład 0,5% podatku. Dla budżetu Luksemburga to spore pieniądze, zwłaszcza, że dochód został wypracowany nie w Luksemburgu, tylko na przykład w Polsce albo w innym kraju Unii Europejskiej. Robiono to masowo przez wiele lat. To wyszło zupełnie niedawno. Ale dlaczego mówię, że można się w tej sytuacji uśmiechnąć? Bo teraz szef Komisji Europejskiej walczy z nadużyciami podatkowymi w Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy przez wiele lat jako premier Luksemburga i minister finansów tego kraju na takie wyłudzenia pozwalał. To w ramach komisji tutaj pana posła Ożoga te sprawy są omawiane i one rzeczywiście na zdrowy rozum są dosłownie kuriozalne. Ale niestety są przez ten establishment akceptowane i ten proces czy proceder, jak sądzę, w dalszym ciągu trwa, choć pewnie na mniejszą skalę niż do tej pory.
Dlatego powiedziałem tutaj o braku woli ze strony Komisji Europejskiej, ażeby ten problem próbować przynajmniej rozstrzygnąć. Natomiast to, co kolega powiedział, tych firm w przypadku Polski to było kilkadziesiąt. To nie był pojedynczy przypadek. To było kilkadziesiąt firm, które dogadały się z obecnym szefem Komisji Europejskiej, śmiem zaryzykować, na jakich zasadach, w jaki sposób, nie chcę mówić, natomiast dogadali się, ażeby płacić ten niewielki podatek. Była taka prawnie możliwość.
Słysząc te pozytywne głosy, chociażby te cyfry, liczby, które mówią o rozwoju, a jednak widzimy przedstawiciele opozycji mówią, że jednak gospodarka w ostatnim roku się spowolniła. To jak się ustosunkować do ich twierdzeń? Czy mają na to argumenty?
Znaczy, panie redaktorze, po pierwsze ten proces, o którym mówił pan poseł Orzuk, mianowicie no, mamy do czynienia z takim pokłosiem tego kryzysu finansowego i gospodarczego roku 2008 i 2009. To ciągle trwa. Strefa euro tak naprawdę, szczególnie południe, kraje południa tej strefy są ciągle w kryzysie. No nie tylko Grecja, która ciągle jest tam gdzieś na granicy zera, już nie ma ujemnego wzrostu gospodarczego, ale gdzieś jest w granicach zera, ale także takie kraje jak Włochy, bardzo duża gospodarka, symboliczny wzrost. Także Francja kołacze się tam niewiele ponad tym progiem 0% wzrostu, Hiszpania, Portugalia. Wszystkie te kraje mają olbrzymie problemy i ciągną Europę w dół. W związku z tym na tym tle 3%, prawie 3% wzrost gospodarczy to jest duży sukces. Ale rzeczywiście na jesieni 2015 roku zakładaliśmy, że to będzie wzrost większy. Co to spowodowało? Rzeczy załamanie inwestycji w Polsce. Inwestycje w ostatnich szczególnie latach, one w dużej mierze są oparte, szczególnie te inwestycje publiczne, są oparte o pieniądze z budżetu Unii Europejskiej. Ta nowa perspektywa zaczęła się w roku 2014 wprawdzie, ale weszła z opóźnieniem, ta nowa perspektywa finansowa weszła z opóźnieniem i co więcej, poprzednicy, no mówiąc szczerze, zostawili nowy rząd z tak zwanymi pustymi szufladami, jeżeli chodzi o projekty. Ponieważ to się dzieje w oparciu o samorządy, a pan poseł Orzuk był i burmistrzem, i starostą, to pewnie może coś na temat tego zapóźnienia inwestycji samorządowych więcej powiedzieć.
Tak, puste szuflady pozostały, natomiast nieuregulowane akty prawne, mianowicie brak ustawy o zamówieniach publicznych takiej, którą respektowała, akceptowała Komisja Europejska, powodował, że żaden samorząd praktycznie nie decydował się na postępowanie przetargowe, na większe zadanie, dlatego że obawiali się samorządowcy i słusznie, że takie przedsięwzięcie nie uzyska finansowania pieniędzy Unii Europejskiej. Pieniądze Unii Europejskiej jest to pojęcie umowne, dlatego że należałoby jednak powiedzieć o tym, że my jesteśmy również udziałowcami budżetu Unii Europejskiej w niemałym wymiarze i także również i to
powodzą. Powiedzmy, 18,5 miliarda złotych polska składka do budżetu.
Taki udział jest Polski.
Tak, corocznie tyle wpłacamy do budżetu i ta wartość rośnie. Tak jak polskie PKB rośnie, to ta składka także z roku na rok się powiększa.
Natomiast tutaj, jeśli chodzi o samorządy, dodam, że rok ubiegły był wyjątkowym, jeśli chodzi o finanse samorządu terytorialnego, dlatego że samorządy wspólnie wszystkie uzyskały potężną nadwyżkę. Nadwyżkę finansową roku rzędu około 18 miliardów złotych. Ale to jest spowodowane tym, że nie były przygotowane nie tyle inwestycje, co te rozstrzygnięcia uregulowania prawne. To się zmieni. Mamy informacje z ostatniego kwartału ubiegłego roku, że absorpcja tutaj Funduszu Spójności, czyli zaangażowanie samorządów w inwestycje, po prostu rośnie i to w sposób zdecydowany. I to był główna przyczyna tego, że samorządy nie mogły inwestować. Ja dodam jedną rzecz, że w skali od 2008 roku największym inwestorem w Polsce, ojcze, szanowni państwo, nie są podmioty państwowe, nie są jakieś tam inne firmy prywatne, tylko w sumie największym inwestorem są samorządy. I jestem przekonany, że w ten rok przyniesie wykorzystanie środków finansowych i przyrost właśnie inwestycji po stronie samorządowej. Być może będzie się mówić to niesłusznie, oskarżając koleżanki i kolegów samorządowców, że to zbliżająca się kampania wyborcza będzie tą główną przyczyną. Bo przyszły rok to rok wyborczy. To
sytuacja... W 2018 dokładnie.
2017 to jest... 18
to jest rok wyborczy.
Rok samorządowy.
To jest rok wyborczy wyborów samorządowych. I na pewno przybędzie tych inwestycji, nie tylko... Jeszcze raz podkreślam, że jest to rok wyborczy.
Proszę ojca, myślę, że telewidzom i słuchaczom należy się pewne wyjaśnienie, bo mówimy o tych inwestycjach w kontekście wzrostu PKB. Rzeczywiście tak od strony teoretycznej to PKB, które, ta nazwa, którą się posługujemy, czyli produkt krajowy brutto, czyli ta nowo wytworzona wartość w gospodarce, to jej wzrost zależy tak z grubsza, najogólniej, od trzech takich czynników. Od konsumpcji, czyli to, co wydajemy jako zwykli ludzie, ale także, nie wiem, to jest tak zwana konsumpcja indywidualna, ale to, co wydają także podmioty typu, nie wiem, szpitale, tak zwana konsumpcja zbiorowa. Po drugie, od inwestycji, jak one wyglądają w gospodarce, czy rosną w stosunku do roku poprzedniego, czy też maleją tak, jak było niestety w roku 2016. I wreszcie od tak zwanego wskaźnika eksportu netto, czyli tak w skrócie, czy więcej sprzedajemy za granicę, czy więcej z tej zagranicy sprowadzamy. Te trzy grupy czynników decydują o wzroście gospodarczym. I dlaczego jesteśmy optymistami, zarówno jeżeli chodzi o rok 2016, jak i szczególnie rok 2017, który się zaczął. Jeżeli chodzi o procesy właśnie konsumpcyjne, to wszystko wygląda, wszystko jest na dobrej drodze. Mamy ten program Rodzina 500+, który w tym roku, w poprzednim roku, tak jak powiedzieliśmy, państwo wydało 17 miliardów złotych. W tym roku będzie kosztował 23 miliardy złotych i to te pieniądze pójdą w dużej mierze do ludzi niezamożnych. One nie zostaną raczej oszczędzone, tylko pojawią się na rynku, zostaną wydane. Oprócz tego mamy bardzo takie ważne ruchy związane z regulacjami płacowymi. Przypomnę, że od 1 stycznia płaca minimalna w gospodarce wynosi 2000 zł brutto, natomiast płaca godzinowa w przypadku, kiedy nie ma umowy o pracę, 13 zł na godzinę. Dla wielu ludzi nastąpi w ten sposób podwyżka płac o 100 i więcej procent. Przypominam, że w firmach ochroniarskich albo sprzątających stawka za godzinę wynosiła często 5-6 zł w poprzednim roku. To są regulacje rządowe. Mamy podwyżkę najniższej emerytury i renty. Emerytury także do 1000 zł. W związku z tym nastąpią także regulacje podwyżki płac w całej gospodarce i w sferze budżetowej. Więc ten efekt popytowy na pewno będzie. Tak jak mówił tutaj kolega Orzuk, jeżeli chodzi o inwestycje te samorządowe, bo rzeczywiście samorządy są tym kołem zamachowym inwestycji, można powiedzieć, w Polsce, ponieważ zbliża się koniec perspektywy finansowej, więc będą te inwestycje realizowane. Ruszą także inwestycje przedsiębiorstw. No i ze względu na kształtowanie się kursu walutowego, korzystnego z punktu widzenia eksporterów, także powinien dobrze kształtować się polski eksport. Więc jak sądzimy, wzrost gospodarczy w 2016 roku był przyzwoity, a w 2017 będzie wyraźnie wyższy, ponieważ wszystkie te trzy grupy czynników kształtują się dla Polski korzystnie.
Jeszcze dodam jedną rzecz, że wbrew temu, co mówi opozycja, tak zwana totalna opozycja, Polska jest postrzegana bardzo dobrze w świecie i w Europie, tutaj wśród krajów Unii Europejskiej. Polska jest miejscem potencjalnego inwestowania krajów zachodniej Europy. Takie są fakty, wbrew temu, co opowiada ta opozycja. Natomiast dam jedną rzecz, że tutaj kolega mówi o wzroście płac w firmach ochroniarskich. Jedna z sieci sklepów wielkopowierzchniowych w tej chwili zaczyna podwyżki do wysokości 2600 zł dla swoich kasjerek. Takie są fakty.
To oczywiście nie są jakieś oszałamiające wynagrodzenia, ale przypomnę, że przez wiele lat poprzednia władza tolerowała w Polsce bardzo niski poziom płac. No, generalnie konkurowaliśmy jako Polacy niskim poziomem wynagrodzeń. To niestety skutkowało także masowymi wyjazdami młodych ludzi, szczególnie ludzi z ambicjami po studiach, no bo trudno sobie było wyobrazić, żeby akceptowali wynagrodzenia rzędu tysiąca kilkuset złotych i to brutto, a więc jeszcze przed odprowadzeniem podatku dochodowego. My bardzo wyraźnie mówiliśmy w programie Prawa i Sprawiedliwości, że kończymy ten okres konkurowania niskimi płacami przez nasz kraj. I te instrumenty, które są w rękach państwa, rządu, mianowicie płaca minimalna, one właśnie zostały uruchomione. Ja wiem, że dla części przedsiębiorców oczywiście lepiej jest płacić pracownikom mniej niż więcej, bo w ten sposób ta część zysku zostaje w przedsiębiorstwie i to jest więcej dla właściciela. Tylko te ostatnie lata pokazują, proszę ojca, że to jest droga donikąd, bo rzeczywiście spora część tej świeżej krwi, można powiedzieć, wyciekła nam za granicę. Ci ludzie w dużej części pewnie już do Polski nie wrócą, a mamy coraz częściej kłopoty z pracownikami w określonych branżach. Bo Polska kształci świetnych informatyków. No ale duża część tych informatyków wyjeżdżała do tej pory za granicę i coraz częściej słyszymy, że potrzebujemy w Polsce informatyków, więc ta dotychczasowa polityka pokazuje po prostu swoje absurdy, więc rzeczywiście musimy wymuszać wyższy wzrost płac. To się będzie przekładało na wyższe koszty, ale to oznacza, że polscy przedsiębiorcy muszą poszukiwać produktów z wyższą wartością dodaną. Więc potrzebny jest także proces innowacyjny, nowych technologii, produkowania towarów i usług o wyższym poziomie zaawansowania. Wtedy będzie to wyższa wartość dodana i wtedy będzie szansa, żeby podzielić się z pracownikiem wyższym wynagrodzeniem i dla siebie, dla przedsiębiorcy zostawić wyższy zysk. Więc to wymusza, te ruchy wymuszają na polskich przedsiębiorcach także te ruchy innowacyjne. I to jest moim zdaniem to zasadnicze pchnięcie, które powinno się dokonać w ciągu tego pierwszego czterolecia rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wielka rzecz, której się na razie nie docenia, bo ten proces dopiero się zaczyna. Ale Polska do tej pory słynęła ze składania, z prostych takich czynności, a na tym, no mówiąc szczerze, nie da się dużo zarobić. W związku z tym przekładało się to także na niskie płace. My, polscy przedsiębiorcy, muszą się starać wytwarzać dobra i usługi bardziej zaawansowane technologicznie, z większym udziałem innowacji i wtedy będzie szansa, żeby ta wartość dodana osiągana w gospodarce była wyższa, żeby można się było czymś podzielić z pracownikami. No bo ci pracownicy głosują nogami. Jeżeli w Polsce nie ma wystarczających wynagrodzeń, to przemieszczają się do krajów Europy Zachodniej, gdzie te wynagrodzenia, no co tu się dużo oszukiwać, są często 2-3 razy wyższe, choć koszty utrzymania tam no są też odpowiednio wyższe.
Ale tutaj trzeba też dodać, że w Polsce musimy doprowadzić i doprowadzamy do zmiany podejścia do edukacji. W Polsce nie było systemu nauki zawodu. Natomiast zmiana podejścia do edukacji, do oświaty powoduje, że musimy przygotować tych pracowników, którzy podołają wyzwaniom właśnie zmieniającej się gospodarki. I w tym kierunku rząd Prawa i Sprawiedliwości zmierza.
No właśnie, nie będziemy się przerzucali na tę dziedzinę edukacyjną, bo nie jesteśmy od tego specjalistami, ale o tej reformie, którą wdraża minister Zalewska. Bardzo często koncentrujemy tę reformę. No, Prawo i Sprawiedliwość chce zlikwidować gimnazja. A to jest w zasadzie tylko instrument do celu. Tak jak powiedział pan poseł Orzuk, chcemy odbudować szkolnictwo średnie, tak żeby polskie liceum było naprawdę liceum czteroklasowym, dającym naprawdę dużą wiedzę. No i właśnie szkolnictwo zawodowe, które w zasadzie z mapy Polski zniknęło i polska gospodarka woła o fachowców w zasadzie w każdej dziedzinie, a niestety nie jesteśmy w stanie ich kształcić.
Myślę, że ten temat edukacji, który właśnie teraz wrzucił pod dyskusję czy ten dialog nasz, pan poseł Orzuk, nie jest przypadkowy, bo myślę w ogóle, kiedy mówimy o gospodarce, my chcemy jakby wyodrębnić z innych dziedzin życia. I chociażby, kiedy wielu osób nie lubi polityki, się okazuje, że polityka ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy. Tak samo widzimy, jak edukacja dobrze prowadzona, dobre reformy w edukacji mogą też zaowocować bardzo wymiernym też osiągnięciem w gospodarce. Ja bym chciał jeszcze na momencik tylko wrócić do tego programu Rodzina 500+, ponieważ no nawet na antenie Radia Maryja słyszymy głosy. Ja osobiście z takimi się spotkałem kilka razy, a nawet w takich rozmowach, że państwo przez ten rok w sposób nieodpowiedzialny rozdawało pieniądze. A moje pytanie, czy właśnie ta polityka realizacji programu Rodzina 500+ wpływa też konkretnie na rozwój gospodarczy?
No, o części już mówiliśmy, to znaczy no, te pieniądze przecież, tak jak powiedziałem, w dużej mierze wypływają na rynek. W związku z tym to jest dodatkowy popyt, no, który możemy szacować na kilkanaście miliardów złotych. To jest nie bez znaczenia dla polskich przedsiębiorców. Co więcej, te pieniądze otrzymały rodziny, które za te pieniądze raczej nie wyjeżdżają na wczasy za granicę. Jeżeli już, to pierwszy raz te rodziny z dziećmi były nad polskim morzem i zostawiły część tych pieniędzy przedsiębiorcom nad polskim morzem. To jest jedna ważna rzecz związana z tymi środkami. Ale to jest tak naprawdę program, który z jednej strony ma to zabarwienie socjalne, bo przypomnę, że co czwarta, proszę ojca, rodzina z trójką i większą ilością dzieci żyła w Polsce do niedawna w skrajnym ubóstwie. To jest taka kategoria mówiąca o tym, że w tego rodzaju rodzinach brakowało na wyżywienie i zapłatę za usługi na, choćby na rzecz mieszkalnictwa. To sytuacja naprawdę katastrofalna. Teraz to skrajne ubóstwo zmaleje zaledwie do paru procent dzięki temu programowi. I wreszcie on będzie miał efekt także pronatalistyczny, prourodzeniowy. No, mówiła o tym ostatnio pani minister Rafalska, to też nie są jeszcze do końca twarde dane za cały poprzedni rok, ale mówiła o listopadzie, że do listopada zarejestrowano o 17,5 tysiąca ciąż więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Więc to się będzie przekładało także na wskaźnik urodzeń. Ja przypominam, że Polska na 212 krajów rejestrowanych przez ONZ była, przepraszam, na 220 chyba 3 czy 7, 3. Była na 221 miejscu, czyli pod koniec całej tej statystyki światowej, jeżeli chodzi o wskaźnik urodzeń. Gdybyśmy kontynuowali tę politykę, to znaczy, żebyśmy powoli schodzili z mapy Europy. Więc ten program jest moim zdaniem nie do przecenienia. W różnych obszarach on będzie miał naprawdę pozytywne znaczenie i to nie jest żadne rozdawnictwo bezsensowne środków finansowych.
Ja jeszcze dodam tu do tego, do wypoczynku polskich rodzin nad polskim morzem po raz pierwszy. Ja zgadzam się, widziałem to, bo byłem nad polskim morzem i widziałem właśnie te rodziny. Natomiast jeśli chodzi o opowieści opozycji, że to są na różne niepotrzebne rzeczy wykorzystywane pieniądze, to ja dodam jedną rzecz. Pojawiły się na terenie wsi, terenie małych miasteczek i większych miast zapotrzebowania na jakieś środki, na możliwości dokształcania dzieci. Czy naukę języka obcego, czy rytmiki, zajęcia z rytmiki. Pojawiły się te pieniądze. Pojawiły się te pieniądze, które w części są wykorzystywane jako oszczędność na przyszłość dla tych dzieci, czyli są przeznaczane, składane na książeczkach oszczędnościowych. Te pieniądze nie są marnowane. Te pieniądze są niezbędne, były niezbędne. Jeszcze jedna rzecz konkretna. Eurostat za 2014 roku podawał twarde dane statystyczne, że Polska znajduje się na 27 miejscu.
Czyli przedostatnim w Unii.
Przedostatnim, jeśli chodzi o ochronę socjalną rodzin. W tej chwili, według tego samego źródła, Polska jest na czwartym, bodajże, czy na piątym miejscu w Europie.
A są przecież znacznie bogatsze od nas kraje. To jest znaczący.
I podkreślane są przez ekspertów europejskich właśnie dobre cele, jakie są realizowane poprzez ten program 500+.
Kiedy mówimy o rozwoju gospodarki, nie wolno mi też odnieść się do pewnego wydarzenia, które niedawno miało miejsce, mianowicie człowiek z ramienia polskiego rządu za odpowiedzialny za to ministerstwo jest w randze też wicepremiera, więc mowa o panu Morawieckim, który był w Davos, gdzie wielcy tego świata się spotykali i takie dochodzą nas bardzo pozytywne wieści z tego spotkania. Czy to tylko, powiedzmy, przychylne media rządowi tak mówią, czy rzeczywiście są obiektywne powody, żeby potwierdzić, że pan Morawiecki miał się czym pochwalić i że Polska w najbliższej przyszłości rzeczywiście jest partnerem dla wielkich potęg gospodarczych tego świata?
Tak, proszę ojca, oczywiście Nie obrażamy się na kapitał zagraniczny, choć to nam podpowiadano. Co więcej, opozycja twierdziła, że ze względu właśnie na taki, a nie inny sposób rządzenia wzrasta ryzyko dla przedsiębiorstw, szczególnie z kapitałem zagranicznym. W związku z tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości raczej będzie odstraszał inwestorów zagranicznych, ich przyciągał. Davos pokazuje, że jest wręcz przeciwnie. Rzeczywiście pan wicepremier Morawiecki miał przynajmniej kilka rozmów z poważnymi rzeczywiście przedstawicielami firm światowych, które deklarują, że w Polsce są gotowe zainwestować, co oznacza, że nie tylko nie widzą tu wzrastającego ryzyka działalności gospodarczej, ale wręcz przeciwnie. Otóż, proszę ojca, warunki podatkowe coraz częściej w Europie one są bardzo podobne. I wtedy co decyduje? Przejrzystość procesów administracyjnych i procesów finansowych. Z rządem Prawa i Sprawiedliwości ta przejrzystość rośnie. Ja przypominam, że polski rząd, właśnie ten rząd pani premier Beaty Szydło, zagwarantował właśnie walkę z korupcją, takim rakiem działalności administracyjnej i gospodarczej. To jest taki z reguły, jeżeli korupcja się pleni, rozrasta, to jest taki worek kamieni, który wisi na gospodarce i utrudnia jej funkcjonowanie. Jeżeli ten worek jest zdejmowany, to poprawia się przejrzystość. I rzeczywiście działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, także inne procedury powodują, że ta przejrzystość za naszych rządów bardzo wyraźnie się poprawia. I druga uwaga ważna, jeżeli chodzi o te przedsiębiorstwa zagraniczne. Otóż do niedawna było tak, że Polska była takim miejscem inwestowania właśnie w to składanie. Tak, przemysł samochodowy, sprowadza się w zasadzie wszystko gotowe z zagranicy, my tutaj to skręcamy i jesteśmy producentem samochodów. Dla takich inwestycji my oczywiście nie powiedzieliśmy, że stopujemy je zupełnie, ale raczej zniechęcamy do takich inwestycji. To są inwestycje znacznie poważniejsze. Chodzi o to, żeby w Polsce pojawiali się inwestorzy, którzy tutaj sprowadzą bardzo zaawansowane technologie. I wicepremier Morawiecki pokazał parę takich właśnie inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, gdzie przychodzą firmy właśnie z wielkimi inwestycjami w bardzo specjalistyczne technologie. To będzie dawało właśnie możliwość wytwarzania tych produktów z większym zaawansowaniem technologicznym, a więc z lepszą, większą wartością dodaną, a tym samym szansą na zatrudnienie inżynierów polskich, informatyków polskich, a więc także możliwością wypłacania wyższych wynagrodzeń.
Ja dodam do tego jeszcze, ojcze, że pan premier Morawiecki wypowiedział się, że ci przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, nie zadawali mu pytania o wolność zagrożenia demokracji, wolność mediów, czy niepewność gospodarczą, jeśli chodzi o przepisy gospodarcze w Polsce. To tylko takie pytania zadają polskojęzyczne niektóre media, czy właściciele związani z tymi polskojęzycznymi właśnie mediami. Natomiast inwestorzy zagraniczni, poważni, nie boją się tych wydumanych przez opozycję właśnie zagrożeń, bo ich nie ma.
Chociaż pan wicepremier musiał walczyć jednak z dziennikarzem CNN, który jednak właśnie...
No ale bo właśnie dziennikarz CNN próbował w tym stylu mediów zachodnich. Zresztą, proszę ojca, to jest mechanizm, o której tutaj poseł powiedział. Najpierw powstaje informacja niekorzystna w Polsce. Następnie polski dziennikarz bardzo często przekazuje ten tekst do swojego kolegi, albo też on jest zatrudniony w jakiejś gazecie zachodniej i tam pisze i dokładnie ten sam tekst tam się pojawia. No właśnie, wtedy zaprzyjaźniony dziennikarz choćby z takiej stacji jak CNN w oparciu o ten tekst mówi, że pojawia się krytyka na Zachodzie i pyta polskiego wicepremiera i koło się zamyka. Ale rzeczywiście wicepremier Morawiecki, ponieważ ma bardzo często styczność z tego rodzaju zaczepkami medialnymi, więc doskonale sobie poradził, zwrócił uwagę właśnie na to, na co inwestorzy w praktyce patrzą. Jeżeli poprawia się ta wspomniana przejrzystość, jeżeli Polacy są dobrze wykształconymi ludźmi, bardzo wydajnymi w pracy, to zachodni inwestor właśnie o takie rzeczy pyta. Ile czeka się na wyrok w sądzie, jak szybko rejestruje się firmę. To są rzeczy, które go interesują. Jeżeli jeszcze trafi na dobrze przygotowaną część gruntu, skanalizowaną, z dostępem do dróg, do kolei, to nie ma żadnych przeszkód, żeby w Polsce inwestować. A takie zapewnienia pan wicepremier Morawiecki składał właśnie w Davos.
Jeden z przywódców tak zwanej opozycji w Polsce w ostatnich dniach pojechał ze skargą na polski rząd do Brukseli. Spotkał się z Junckerem, będąc przygotowany, bo w oparciu o jakieś tam notatki, które miał bardzo dużo, przyjął go Juncker bez żadnych notatek i ten się skarżył na nielegalnie ponoć przyjęty budżet, zły budżet, budżet, który nie daje żadnych szans, w ogóle nawet to wydaje się na przetrwanie czy na też realizację. A co usłyszał? Odpowiedź od Junckera. No ale czego ty chcesz? Komisja Europejska sprawdziła, deficyt jest ponad 3%.
Znaczy poniżej 3%.
Poniżej 3% jest deficyt w budżecie uchwalonym, a my do niczego innego nie mamy nic do powiedzenia. Już dobrze, że ostatnio tak zaczyna się do tych problemów Polski podchodzić, tak zwanych problemów polskich, którzy stwarzają niektórzy polscy politycy czy niektóre media.
Właśnie skoro już dotknęliśmy instytucji europejskich, to jest też moment bardzo dobry. Kiedy mówimy o gospodarce, widzimy, że też może ten rozwój gospodarczy naprawdę bardziej harmonijny się układać, o ile jest też ta relacja między rządem polskim a też strukturami Unii Europejskiej bardziej przejrzysta, bardziej pokojowa. I myślę, jak panowie w ogóle oceniacie te ostatnie zmiany odpowiedzialnych osób za instytucje europejskie. Wiemy, że jeszcze nie wszystkie nastąpiły, chyba do maja nastąpią, chyba zakończą się te zmiany. Jak panowie oceniacie te zmiany i też w kontekście chociażby interesu naszego kraju, z racji interesu dobra wspólnego naszej ojczyzny, jak należy oceniać te zmiany i te wybory?
Pan poseł.
No, ubiegły tydzień w Strasburgu sesja plenarna poświęcona wyborom. Wyborom całego prezydium, dlatego że skończyła się kadencja prezydium z Martinem Schulzem na czele. Skończyła się. Na szczęście się skończyła. Na szczęście dokonano według nas bardzo dobrych zmian. Dlatego że szefem Parlamentu Europejskiego został Antonio Tajani, Hadek z pochodzenia Włoch. Człowiek, który w życiu dużo zrobił. Był komisarzem, był wiceprzewodniczącym parlamentu, to konserwatysta i człowiek, który szanuje drugiego człowieka, czy szanuje, zauważa problemy te, które dotychczas Martin Schulz czy prezydium, większość prezydium nie zauważała. Problemów zasadniczych, czyli imigracja, kryzys gospodarczy. Natomiast mamy powody do zadowolenia jako Polacy, dlatego że w prezydium w Parlamentu Europejskiego, wliczając kwestorów również, mamy 3 osoby. Mamy tutaj wiceprzewodniczącego pana Ryszarda Czarneckiego, tak samo
z naszej frakcji.
Z naszej frakcji Bogusława Liberackiego.
Z lewicy.
I profesora Kazimierza Karskiego jako kwestora. Jestem przekonany, że to, co powiedział przed wyborami Tajani, i po wyborach on dotrzyma. Wypowiedzi jego dotyczyły na piśmie również, nie tylko przed kamerami, dotyczyły spraw Polski. To brzmiało bardzo optymistycznie i mam nadzieję, że ten proces demontażu Unii Europejskiej z złych lat przejdzie do przeszłości. Natomiast jeśli chodzi o względy gospodarcze, ja powiem, że mam nadzieję, że Parlament Europejski uzyska jakąś większą kontrolę nad Komisją Europejską czy niektórymi instytucjami, na przykład EBC, Europejski Bank Centralny, który prowadzi bardzo samodzielną i powiem wręcz niebezpieczną politykę. Bank Centralny z Mario Draghi na czele jest swego rodzaju drukarzem pustych pieniędzy, gdyż założenia EBC są do drukowania na zakup obligacji krajowych, a ostatnio poszerzono na obligacje prywatne kwoty niebotycznej 1 bilion 160 miliardów euro. Te pieniądze idą na wykup, idą na wykup obligacji, ale w krajach strefy euro. Na tym ma polegać ratowanie państw strefy euro w sytuacji kryzysu gospodarczego czy finansowego, w jakim te państwa się znalazły. I mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, bo o tym się zaczyna mówić, że ta kwota prawie 1 200 000 000 000 zostanie jeszcze powiększona. Ile to jest pieniędzy? No budżet 7-latki całej Unii Europejskiej to jest poniżej 1 000 000 000 euro.
Czyli 1 000 000 000 000 euro. Niewyobrażalna kwota.
Niewyobrażalna kwota.
Na taką kwotę dodrukowano w strefie euro pieniądze.
I ten dodruk nadal trwa. Liczę na to, że Parlament Europejski, wszystkie agendy Unii Europejskiej zajmą się tymi najważniejszymi sprawami. Imigracja, kryzys gospodarczy, a nie będzie takich sytuacji, jakie miały miejsca, jak żeby w przypadku Polski, gdzie debaty, nie wiem, komu mające służyć i dodam, wbrew obowiązującemu unijnemu prawu, traktatom czy innym tego typu dokumentom, będą przeprowadzane jako tematy zastępcze.
Ale ojciec zapytał o wszystkie instytucje, więc jeżeli ojciec...
To ja ci pozostawiłem, żebyś dodał, bo cztery stanowiska jak będą dzielone.
No właśnie, więc ponieważ ta zmiana w parlamencie się dokonała i to zmiana, potwierdzam to, co powiedział pan poseł Orzuk, że to zmiana niesłychanie pozytywna w stosunku do Schulza, który był bardzo wyraźnie antypolski, a na pewno już bardzo mocno atakował wręcz rząd Prawa i Sprawiedliwości, moim zdaniem Tajani jest takim człowiekiem bardzo otwartym i dla niego ważny jest cały parlament. Nie tylko to centrum czy lewa strona, dla Schulza to lewa strona była wszystkim. Tutaj liczy się cały parlament, także taka frakcja trzecia, zresztą co do wielkości jak nasza, europejskich konserwatystów i reformatorów. Natomiast rzeczywiście to prawdopodobnie będzie miało reperkusje w obsadzie kolejnego stanowiska i tutaj chodzi o reprezentanta z Polski, tak, bo już nie Polski chyba, ale tylko z Polski, do Donalda Tuska. No, jak ojciec sobie przypomina, blisko ponad 2 lata temu, wtedy kiedy pan Donald Tusk opuszczał stanowisko premiera i szedł do Brukseli, ta część sprzyjających mu mediów i polityków nazywała go prezydentem Europy i mówiła, jakie to wielkie łaski spadną nie tylko na samego Donalda Tuska, ale na całą Polskę. No, mija ten pierwszy okres jego przewodniczenia w Radzie i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że no, Polska specjalnie nie doświadczyła jakichś dobrych rzeczy ze strony Donalda Tuska. Co więcej, bardzo często pozwalał on sobie właśnie tylko i wyłącznie w stosunku do polskiego rządu na jakieś takie cierpkie uwagi, a nawet bardzo otwartą krytykę, czego przewodniczącemu nie wolno robić. Nie znam takiej sytuacji, takiej ważnej dla Polski sprawy, którą by zaangażował się Donald Tusk. No i w związku z tym, że te stanowiska były obsadzone tak, 2 chadecja, 2 socjaliści, no to teraz po tym wyborze Tajaniego jest 3 stanowiska ma chadecja, a 1 socjaliści. I z dużym prawdopodobieństwem, w związku z tym, że kończy się ta 2,5-letnia kadencja Donalda Tuska, socjaliści będą się upominali o to jego stanowisko i być może jego misja się zakończy. No ale to wszystko są uzgodnienia polityczne. No, nie ulega wątpliwości, że taką matką chrzestną Donalda Tuska jest pani Angela Merkel. Jeżeli ona będzie dalej mocna pośród tych 28 krajów Unii Europejskiej i w dalszym ciągu będzie się upierała przy tej kandydaturze, to być może na forum Rady ją przeforsuje. Ale w każdym bądź razie politycznie jego sytuacja znacznie się po tym wyborze Tajaniego pogorszyła.
Tutaj dodam jedną rzecz. Jeśli chodzi o Angelę Merkel, to pamiętajmy o tym, że w Niemczech w tym roku są wybory. I pani, Merkel będzie chłodno kalkulować, co jej się opłaci. Mało prawdopodobna, żeby doszło do wniosku, że opłaci się jej pozostawienie Donalda Tuska na tym samym miejscu. Również pamiętajmy o wyborach we Francji, które się odbędą. Sytuacja we Włoszech, trudno do przewidzenia, i innych krajach. I tu będzie ta chłodna kalkulacja. I nie wiem, czy może dojść do takiej sytuacji, że nie tylko będą partycypować w tych miejscach, czterech miejscach, w te frakcje chadecy i socjaliści, bo byliśmy świadkami rozbicia tej koalicji, bo tutaj liberałowie próbowali zamieszać w czasie wyborów i wiele sytuacji, no, na dzień dzisiejszy trudnych do przewidzenia, może zadecydować o tym, kto po to stanowisko, które zajmuje Donald Tusk, będzie jeszcze rościł sobie pretensje.
Tak, przy okazji to Donald Tusk tak gdzieś na tydzień przed wyborami, rozstrzygnięciem wyborów w Stanach Zjednoczonych, zażartował sobie na jednym z portali społecznościowych w taki oto sposób, że żona jego powiedziała, że jeden Donald w polityce wystarczy.
I ona miała...
No i ten żart okazuje się, że być może będzie miał fatalne reperkusje dla samego Donalda Tuska, no bo skoro jeden Donald w polityce wystarczy, to mamy zaprzysiężonego prezydenta Stanów Zjednoczonych, właśnie Donalda, a w takim razie drugi Donald, ten z Polski, być może będzie musiał z polityki europejskiej odejść.
Panowie posłowie, ja mam pytania, ale z nich w tym momencie zrezygnuję, ponieważ są już słuchacze i widzowie, którzy pragną się dodzwonić, a chyba już mamy połączenie. Ja tylko chciałbym przypomnieć, te numery się pokazały już dla Państwa, ale dla tych, którzy słuchają Radia Maryja. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012 i dla naszych rodaków spoza granic Polski 56 657 0013 i drugi numer 56 657 0014, oczywiście włącznie jeszcze z dodanym kierunkowym. A dla posiadaczy telefonii komórkowych w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. I myślę, że już odbieramy pierwszy telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Barbara z Piły.
Witamy Panią.
Witam księdza prowadzącego i Panów w studio. I bardzo chciałam podziękować wszystkim, całemu naszemu rządowi, wszystkim naszym posłom. Dziękuję Wam za to, co robicie dla nas. Dziękuję za ten program 500+. Dziękuję za to przywrócenie wieku emerytalnego, obniżenie tego wieku, przywrócenie go z powrotem. Dziękuję za tą najniższą pensję dla ludzi, za to podwyższenie tej płacy minimalnej, za tą podwyżkę tej najniższej godziny płatnej. Za wszystko Wam bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję Wam za to, że stajecie naprawdę na pierwszej linii w walce o te nasze społeczne prawa, o tą naszą godność. Dziękuję Wam za rozwagę i odwagę, bo widzieliśmy, co się działo w tym Sejmie. Wy przyjmujecie to wszystko dla nas i za nas. My się modlimy, widząc to wszystko, co się dzieje. I dziękujemy, dlatego dziękuję z całego serca za to, że ten rząd i wy wszyscy wkładacie nam do ręki ten kawałek chleba i chcecie by ten chleb dzielić dla wszystkich. Nie tylko tak, jak było wcześniej. Jest dzisiaj Dzień Babci, jutro jest Dzień Dziadka. Nasze rodziny dzieliły się, właśnie babcie, dziadkowie musiały się dzielić rodzinnie, z wnukami, z dziećmi z rodziny, żeby móc je wykształcić. Ja jestem ciocią i pomagałam wykształcić dwie moje bratanice, które się uczyły poza Piłą. Było bardzo ciężko, żeśmy się całą rodziną składali, żeby tym dzieciom pomóc zdobyć wykształcenie. I ten program teraz 500+ jest bardzo ważny, bardzo ważny. I odżyły polskie rodziny, odżyły i dziękujemy Wam za to i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Barbaro, dziękujemy. Komentarz.
No właśnie, pani tutaj dotknęła jeszcze jednego problemu, o którym nic nie powiedzieliśmy, ale rzeczywiście bardzo, bardzo ważna decyzja większości parlamentarnej rządu, to jest to wywiązanie się z tej deklaracji wyborczej dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego. To rzeczywiście jest kolejne olbrzymie zobowiązanie. Ono wejdzie w życie od 1 października tego roku, więc przez 3 miesiące będzie obowiązywać, ale koszty z tego tytułu, one... Jeszcze ich nie znamy, bo oczywiście to jest dobrowolność. Ile osób z tego skorzysta, dopiero to się okaże pod koniec roku 2017. W każdym bądź razie, gdyby wszyscy uprawnieni skorzystali, no to dodatkowo kosztowałoby to 10 miliardów złotych. Ale to jest niesłychanie właśnie ważne przywrócenie tej godności, o której pani wspominała, bo rzeczywiście poprzednicy nasi pod tym względem oszukali Polaków. W kampanii wyborczej 2011 roku zapewniali wtedy to urzędujący prezydent Komorowski i Donald Tusk, że absolutnie tego nie zrobią. I już wiosną 2012 roku tę operację przeprowadzili. Później, jak Związki Zawodowe Solidarność zebrały ponad 3 miliony podpisów w Sejmie, zapadła decyzja o przemieleniu tych podpisów, odrzuceniu wniosku o referendum. Więc Polacy zostali dwukrotnie po prostu w tej sprawie oszukani, pozbawieni godności. Więc to ma wymiar społeczny, gospodarczy, ale właśnie także ten godnościowy, więc tu podkreślamy. I to jest także niesłychanie istotne z punktu widzenia funkcjonowania polskich rodzin, bo bardzo często właśnie obniżenie tego wieku emerytalnego pozwoli babci czy dziadkowi zająć się wnukami. A wtedy dzieci zwyczajnie będą mogły swobodnie pracować. Więc to jest rola nie do przecenienia i przy okazji tego dzisiejszego, jutrzejszego święta no właśnie wypada tym babciom i dziadkom podziękować, a my stworzyliśmy możliwość, żeby decydując, czy chcą dalej pracować, czy przejść na emeryturę, mogły choćby w ten sposób pomagać własnym dzieciom.
Dodajmy, że ponad 3 miliony tych podpisów zostało przemielone. Natomiast jedna rzecz, pamiętasz, byliśmy obaj w polskim Sejmie wtedy, debata na temat podwyższenia wieku emerytalnego, to ówczesna pani marszałek nie wpuściła na galerię nawet 10 przedstawicieli związków zawodowych.
Które zebrały 3 miliony podpisów.
I nie wpuszczono ich na galerię, żeby byli świadkami tego, co się dzieje. A wtedy referujący minister Kosiniak, on pamiętam dokładnie, on powiedział, że kobiety dopominają się o podwyższenie wieku emerytalnego, dlatego że gdy będą mieć pracę, będą mogły pracować dłużej, to będą, cytuję, zdrowsze i szczęśliwsze. Taka argumentacja była. To pamiętajmy o tym.
Obniżenie wieku, żebyśmy się dobrze emerytalnego, nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę.
To jest prawo.
Stworzenie możliwości. Jeżeli ktoś ma dobrą pracę, dobre zdrowie i będzie chciał pracować, kobieta powyżej 60 roku życia, mężczyzna powyżej 65, to w tym nowym systemie oczywiście będzie mógł tę pracę kontynuować. Ale ci ludzie, którzy bardzo ciężko pracują i rzeczywiście albo też mają taką sytuację rodzinną, że woleliby zająć się wnukami, także będą mieli taką możliwość. I ta decyzja właśnie przywraca to prawo i przywraca godność polskim pracownikom.
Odbierzmy następny telefon. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Piotr z Łodzi.
Witamy pana Piotra.
Ja mam takie pytanie. Tam jeden z panów powiedział, że któryś z naszych posłów czy parlamentarzystów poszedł do przewodniczącego Radę Europy.
Komisji Europejskiej.
W sprawie budżetu.
Komisji Europejskiej, komisji.
Do Komisji Europejskiej, do przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Tak, do pana Junckera.
Pana Junckera, tak. Któryś powiedział, że tam budżet nieuchwalony, że to jest zły budżet, że w ogóle to jest nielegalny budżet i tak dalej. Ja bym chciał się dowiedzieć personalnie, kto to był. Imię, nazwisko...
Pan Ryszard Petru.
Ryszard Petru.
Pan Ryszard Petru pojechał specjalnie do Brukseli i jak zapowiadał tutaj w Polsce, miał pana Junckera przekonywać do tego, że w Polsce nic złego się nie dzieje, wyszedł od pana Junckera, to powiedział, że poskarżył się na nielegalny budżet. No właśnie, proszę ojca, skoro...
Media to podawały.
Tak. Zresztą pan Ryszard Petru specjalnie tego nie krył. To jest kontynuacja tej linii. Ulica i zagranica, proszę ojca. No sformułował to swego czasu pan przewodniczący Grzegorz Schetyna. No straszliwa strategia opozycji. Bo co to znaczy? Parę miesięcy po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, no jedna część ich działania ma polegać na tym, żeby Polaków wyciągać na ulicę. Tak, żeby protestowali przeciwko temu rządowi. No i przez można powiedzieć, cały ten rok byliśmy świadkami różnego rodzaju protestów w oparciu o rzeczy mniej lub bardziej urojone. No bo proszę ojca, przez wiele miesięcy protestowano w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. I nawet zdaje się, że część Polaków przekonano, że Prawo i Sprawiedliwość robi z tym Trybunałem jakieś złe rzeczy. Proszę zobaczyć, 19 grudnia poprzedniego roku odszedł pan profesor Rzepliński, przewodniczący tego Trybunału. Czy ktoś teraz słyszy coś o Trybunale złego? Przyszła nowa pani przewodnicząca, wprowadziła normalny porządek, normalną pracę i nie ma problemu Trybunału. To był problem jednego człowieka z aspiracjami politycznymi. A przez wiele miesięcy uwagę Polaków zaprzątała sytuacja wokół Trybunału. Teraz druga idea, nielegalny budżet. No, kolega tutaj był nawet przewodniczącym przez jakiś czas Komisji Finansów Publicznych. Prowadził uchwalanie budżetu. Może coś na ten temat więcej powiedzieć. No, w sytuacji, kiedy jest większość parlamentarna, która wszystko jedno, czy w sali plenarnej, czy jakiejkolwiek innej sali, ma 234 głosy, jak można powiedzieć, że ktoś uchwalił nielegalny budżet? Przecież to jest kuriozalne, ale rzeczywiście poruszanie tego w taki sposób u przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy przez pana Donalda Tuska, który też się tak wypowiadał, no po prostu psuje krew, bo gdzieś tam ktoś słyszy, no nie wiem, nielegalny budżet to znaczy, że nie ma budżetu, a jednocześnie już tu kończę, proszę ojca, ci, którzy tak mówią, że jest nielegalny budżet, z tego budżetu pobierają wynagrodzenia i subwencje dla swoich partii.
Ale jaki nielegalny budżet, jeśli to tak zwana Nowoczesna proponowała, ażeby w Senacie zgłosić poprawki, ażeby senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili poprawki. Zgłosić poprawki można do dobrze przyjętego budżetu na sali
w
Sejmie. Czyli oni przyznali o tym, że w Sejmie, w sali kolumnowej, w trudnych warunkach, budżet polski został przyjęty prawidłowo. Natomiast jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, o którym tutaj mówił kolega, bardzo zaangażowany w sprawę właśnie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce był Frank Timmermans. Tylko ja się pytam, dlaczego on nie interweniuje w Holandii, skąd pochodzi, gdzie nie ma Trybunału Konstytucyjnego? Dlaczego się nie interweniuje w tej sprawie w przypadku Włoch, czy też Szwajcarii, czy innych krajów?
Panowie posłowie, ale warto było być tak gorliwym, że nawet nie było czasu na urlopu, żeby w tym sposobem móc otrzymać rekompensaty. Niestety nie wszyscy obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej mogą takie rekompensaty za nadgodziny czy otrzymać, prawda? Ale to tylko taka mała dygresja. Jest telefon, prosimy bardzo. Prosimy bardzo, telewizja trwa.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szanownych panów i księdza prowadzącego. Jest Zosia z Warszawy.
Witamy panią Zosię.
Jestem bardzo wdzięczna obecnemu rządowi za wszystko, co robi. Pięknie dziękuję. Cieszę się, że wprowadzili państwo 500+. To jest coś najpiękniejszego, co może być dla wszystkich dzieci, szczególnie o których między innymi różne komisje nasze mówiły, że w 2015 i poprzednich 14 było ponad 800 tysięcy dzieci bardzo ubogich, biednych. A teraz mam nadzieję, że no przynajmniej przez najbliższe lata, będzie spokojniej w rodzinach. I jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego dla całego rządu na ręce panów uczestniczących w programie. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Jeżeli ojciec pozwoli, to jedno zdanie komentarza. Rzeczywiście, bo o tym programie sporo powiedzieliśmy, ale nie powiedzieliśmy takiej ważnej, myślę, dla większości oglądających i słuchających. Ten program w tej chwili w takim wymiarze dotyczy około 4 milionów dzieci. 52% dzieci od 0 do 18 roku życia w Polsce. Ponad połowy dzieci w Polsce. No, to wynika z tego, że nie wszystkie tak zwane pierwsze dzieci są tym programem objęte, no ale po prostu nie było na to możliwości i ciągle nie ma na to możliwości finansowych. Jest takie zastrzeżenie i myślę, że dobrze by było, żebyśmy też to wytłumaczyli, że nie ma tego później dla drugiego i trzeciego dziecka, nie ma tak zwanego i kolejnego, nie ma progu dochodowego. Czyli, że dzieci w zamożnych rodzinach otrzymują te 500+. Proszę ojca, gdybyśmy chcieli wprowadzić te zasady, progi dochodowe, no to wszyscy uczestnicy tego programu musieliby dostarczać dokumenty do samorządów. Wtedy ten program byłby jeszcze kosztowniejszy, bo trzeba by zatrudnić w samorządach mnóstwo ludzi, żeby te papiery weryfikowali i mogli w ten sposób te pieniądze przedawać. Więc do tych najbogatszych trafia, z tego co wiem, około 200-300 milionów złotych. Natomiast gdybyśmy chcieli wprowadzić ten próg dochodowy, to na urzędników poszłoby więcej. Stąd nie ma tego progu dochodowego dla drugiego i każdego kolejnego dziecka i w związku z tym otrzymują to także dzieci w rodzinach zamożniejszych. Takie wytłumaczenie, miejmy nadzieję, że trochę ludzi jakby uspokoi, że to nie jest jakieś klasyczne rozdawanie pieniędzy tym, którzy je mają.
Panowie, dobiega właściwie ku końcowi nasz program, ale jeszcze te chyba 4 minuty mamy. A myślę, dla jakiegoś może też całości, chyba jeszcze warto na koniec poruszyć, żeby ocenić stan gospodarki polskiej na tle innych krajów Unii Europejskiej. Chyba też jest ważne stwierdzenie i ocena aktualnego stanu finansów w Polsce. Szczególnie tu myślę w kontekście chociażby tego, co chociażby agencji ratingowej. Bo myślę, są takie konkrety też, które świadczą, czy ten stan jest niepokojący, czy nie ma reakcji z zewnętrznych. Wiemy, że takie miały miejsce czasami w mijającym roku. Straszono właśnie agencjami ratingowymi. Jak to jest w tej chwili?
Agencje ratingowe, na które to czekali z opozycji, jak na nie wiem co, na objawienie, potwierdzają stabilny stan finansów publicznych w Polsce oraz dobry, a wielokrotnie bardzo dobry stan naszej gospodarki. To, że wcześniej powiedział tutaj kolega, że sytuacja finansów publicznych w krajach północnej części Europy, strefy euro, tu przede wszystkim chodzi o Niemcy, kraje Beneluxu, jest stabilna, jest dobra. Natomiast w przypadku południowej części Europy, wydawać by się mogło, z tak wielkimi potęgami gospodarczymi, nie tylko na skalę Europy, jak Włochy, Francja czy Hiszpania, sytuacja wygląda tam, w tamtych krajach, no fatalnie. Jeszcze dodać do tego Portugalię, o Grecji to mówiliśmy. I jeśli chodzi o stan finansów publicznych, prezydent Hollande kilka miesięcy temu, pół roku temu, powiedział prosto, publicznie, miał taką odwagę. Powiedział, że ona jest na pograniczu katastrofy. Jeśli chodzi natomiast o perspektywy nasze, one są dobre. O przyczynach takiego stwierdzenia, takiej tezy mówiliśmy tutaj przez dłuższy czas. Natomiast jeśli chodzi o sytuację finansów publicznych w krajach strefy euro, tych części południowej Europy, obawiam się, że wpompowane potężne pieniądze przez Europejski Bank Centralny na wykup emisji krajowych czy też prywatnych sprawy nie załatwią. Bez reform strukturalnych tam nie można mówić i oczekiwać poprawy tej relacji finansów publicznych. Natomiast przed tymi reformami strukturalnymi państwa Francja, Włochy i tak samo Hiszpania, Portugalia, Grecja również po prostu uciekają, obawiają się. Przyszłość strefy euro uważam za no, bardzo wątpliwą, jeśli chodzi o jej trwałość. Niemcy chętnie by się teraz ze strefy euro po uzyskaniu potężnych korzyści wyszli. Przyszłość Europy, Unii Europejskiej również, być może po tych zmianach, po wyborach w ubiegłym tygodniu się coś zmieni, ale to rysuje się bardzo ciemny kolor.
I ostatnie słowo, bo naprawdę już...
Musimy kończyć, wiem... Mamy kilkunastu parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim Sprawa i Sprawiedliwości. Pracujemy w wielu ważnych komisjach, kolega tutaj właśnie w monetarnej, ja budżetowej, obydwaj w rolnictwie, pani poseł Wiśniewska na przykład w komisji związanej z ochroną środowiska, energetyką. To są wszystko problemy niezwykle ważne dla Polski i tak jak tutaj posłowie krajowi starają się pilnować tej dobrej zmiany, my także tam na miarę swojej możliwości staramy się pracować na rzecz Polski i jak sądzę do końca tej kadencji parlamentu tak właśnie będzie.
Ja dodam jedną rzecz, że w trójkę tutaj, którą wymienił tutaj kolega Kuźmiuch, czyli on, pani poseł Wiśniewska, ja, przygotowywaliśmy, liczyłem specjalnie, w przeciągu tych 2,5 lat około 180 poprawek.
Różnego rodzaju raportów.
Natomiast też policzyłem, ponad 2/3 naszych poprawek przeszło. Skuteczność jest nieprawdopodobna. Natomiast to jest wymagana ta cierpliwa, konkretna praca i to daje też efekty. I przyjemność.
Tak, tak trzymać i cierpliwie swojego dochodzić. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy naszym szanownym gościom, a przypominam, byli nimi pan dr Zbigniew Kuźmiuch, poseł RP do Parlamentu Europejskiego i pan poseł Stanisław Orzuk, też poseł RP do Parlamentu Europejskiego. Nie wyczerpaliśmy oczywiście tak szerokiego tematu. Zapraszamy już potem w części radiowej Państwa do tworzenia z nami. To jest też okazja, by pytać, by dzielić się wszystkim, co nas cieszy, co nas też może niepokoi. Po to jesteśmy dla Państwa. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.